Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry, witam Państwa w dniu rocznicy Chrztu Polski. A dzisiaj gościem programu jest człowiek, którego komentarze w mediach społecznościowych śledzą tysiące ludzi, a książki czytają miliony. Pisarz Jacek Piekara, który sam o sobie mówi homo politicus i właśnie o polityce będziemy rozmawiać. Dzień dobry, witam Panie redaktorze bardzo serdecznie.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Ten piękny wiosenny poranek. Miejmy nadzieję, że już na stałe ta wiosna zagości.
Słychać, Panie redaktorze, również ptaszki śpiewające wokół Pana. Pisarze to zazwyczaj ludzie o takiej szczególnej, można powiedzieć, wrażliwości, ale też świetni obserwatorzy, komentatorzy otaczającej nas rzeczywistości, a ponieważ bardzo dużo dzieje się wokół nas, no to chciałem właśnie kilka tematów z Panem omówić. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej wywozu Polaków na Sybir. 82 lata temu Sowieci, przypomnijmy, strzelali w tył głowy, zamordowali w ten sposób 22 tysiące Polaków, elity naszego narodu. Dzisiaj patrzymy na barbarzyński atak Rosji na Ukrainę, no, gdzie również od strzałów w tył głowy giną tysiące ludzi, tysiące cywilów, setki dzieci, kobiety, często też gwałcone w okrutny sposób. Jak pan widzi to, co dzieje się na Ukrainie? O co toczy się ta wojna?
To jest coś zdumiewającego, że minęło tyle lat od czasów II wojny światowej, a wielu komentatorów zauważa, że Rosjanie w zasadzie nic się nie zmienili. Jak dalej byli taką wschodnią barbarią, której daleko było do standardów cywilizowanego świata, tak nią pozostali. I właśnie to, o czym pan mówi, czyli te masowe egzekucje wśród cywili, te gwałty, to jeszcze dodajmy rabunki, którymi oni się chlubią, no tak. I którymi są, znowu jest ta fascynacja tym bogatym światem Zachodu, która tak przebijała w latach 40., kiedy oni szli czy przez Polskę, czy później przez Niemcy, kiedy to wszystko po drodze rabowali, kiedy byli tacy absolutnie zdumieni tym, jak bardzo bogaci są ludzie w innych krajach. I to samo mamy na Ukrainie, że dochodzą do nas wieści o tym, jak oni są zdumieni bogactwem przeciętnego ukraińskiego domu i gospodarstwa i z jaką chęcią rabują. I ja tutaj chciałbym jedną rzecz też bardzo wyraźnie powiedzieć, że nie możemy mówić o tym, że to jest wojna Putina czy wojna rosyjskich, nazwijmy to, elit takich imperialnych czy postimperialnych. To jest wojna całego społeczeństwa i całego narodu, który twardo stoi po stronie tej polityki imperialnej Putina, który organizuje liczne demonstracje mające ten reżim wspierać. I jak oglądałem ankiety przeprowadzane wśród ludzi w Moskwie, w Petersburgu, to ci ludzie ślepo ufają swojemu rządowi, wierzą propagandzie.
To przeraża, to prawda. I to jest ten ich współudział, prawda? Albo brak w ogóle działania przeciwko temu, wstawiania się przeciwko temu, właśnie pokazuje ten, dokumentuje jakby ten współodpowiedzialność za to, co dzieje się na Ukrainie. Ale chciałbym namówić też Pana na krótką rozmowę o tym, co dzieje się w Europie, bo tutaj też jest bardzo ciekawie. Jeszcze 15 lat temu na naszym kontynencie wydobywano więcej gazu niż eksportowała Rosja. Obecnie 40% zapotrzebowania Unii pokrywa import z Rosji. No, zważywszy na to, że Putin sponsorował organizacje klimatyczne, polityków, pośrednio też media, tam mówi się o kwocie 80 milionów euro, to czy polityka, która przez tyle lat prowadziła była kanclerz Niemiec Angela Merkel, po prostu no, nie skompromitowała się, nie skapitulowała w jakiś sposób?
To jest w ogóle polityka, która była nie tylko głupia, ale ona była po prostu zbrodnicza, bo ona ten reżim, który, o którym od początku było wiadomo, że nie jest cywilizowany, że on próbuje udawać, że jest to państwo cywilizowane, Rosja, natomiast było to cały czas i jest teraz. Już widzimy to bardzo dokładnie na własne oczy, że jest to państwo imperialne i państwo pozbawione jakichkolwiek zahamowań cywilizacyjnych. I przecież Niemcy sfinansowali to państwo. To oni zbudowali tę rosyjską armię, to oni zbudowali całą tą możliwość agresji, bo Rosja pozbawiona dopływu pieniędzy z surowców nie miałaby pieniędzy na to, żeby prowadzić wojnę. I planem Niemców były właśnie te jak najlepsze stosunki z Rosją, ale było też to, że Niemcy chcieli być takim hubem pośredniczącym w sprzedaży surowców rosyjskich na całą Europę. Stąd te projekty Nord Stream i Nord Stream 2, które miały przynieść również wielki majątek i wielkie wpływy samemu państwu niemieckiemu. A oczywiście kwestia organizacji ekologicznych, o których, jak się dowiadujemy, były utrzymywane za rosyjskie pieniądze i które protestowały przeciwko różnym formom energetyki prowadzonym w Europie, ponieważ zależało im na tym, żeby jak najwięcej surowców było sprowadzanych z Rosji, to też jest prawda. I teraz zobaczymy dopiero za jakiś czas, kiedy Polska zacznie budować swoją elektrownię atomową, która ma być jednym z takich, my w ogóle powinniśmy postawić w tej chwili
przeciwko
na
budowie,
silny rozwój.
Niemcy też protestowali, żeby była jasność,
tak,
prawda?
Już protestowali Niemcy, już odzywali się Zieloni, już odzywały się różne organizacje ekologiczne i teraz na szczęście kontekst się zmienił. I teraz będzie wiadomo, że kto protestuje przeciwko atomizacji, rozwojowi energetyki atomowej w Polsce, ten jest rosyjskim agentem. No, będzie to w tej chwili dość jasne.
Panie redaktorze, czy Niemcy, będąc właśnie takim głównym hamulcowym w sprawie też dotkliwych, jednak bardziej dotkliwych sankcji dla Rosji, stawiając wyżej swoje bogactwo, tak trzeba powiedzieć, i interesy z Rosją niż życie tysięcy ofiar na Ukrainie, nie straciły takiego mandatu, moralnego prawa do bycia liderem Unii Europejskiej z taką reputacją, czy mają do tego jeszcze w ogóle prawo?
Ja myślę, że tutaj jest w tej chwili to oczywiste i bardzo wielu zarówno polityków, jak i komentatorów ten temat porusza i mówi o tym, że Niemcy absolutnie, jeśli mieli w ogóle jakiekolwiek prawo do liderowania Europie, co do czego ja mam ogromne wątpliwości, że w ogóle kiedykolwiek takie prawo mieli, to z całą pewnością nie mają go już w tej chwili, ponieważ właśnie, tak jak mówiłem, to oni zbudowali to imperium Putina i tak jak pisałem kiedyś, że Putin rzeczywiście, to armia rosyjska zabija tych cywili, zrzuca na nich bomby, zrzuca na nich rakiety, ale robi to za niemieckie pieniądze, a ściślej mówiąc za pieniądze w ogóle Europy Zachodniej, bo przecież przeciwko sankcjom są nie tylko Niemcy, ale była też bardzo ostro Holandia, Austria. I powiedzmy jeszcze jedno bardzo wyraźnie, że Niemców sankcje nie kosztowałyby dużo. Sami niemieccy ekonomiści wyliczyli, że byłyby to naprawdę sumy dość śmieszne w przeliczeniu na
A mimo to trwają przy swoim. Panie redaktorze, jeśli przyjrzymy się działającemu na rzecz interesów Niemiec szefowi największej partii opozycyjnej w Polsce i najważniejszej partii też w Parlamencie Europejskim, tej Europejskiej Partii Ludowej, Donaldowi Tuskowi, to czy ta jego współpraca ze skompromitowaną Merkel nie pociągnie go jednak mimo wszystko na dno i nie wyrzuci na margines życia politycznego w Polsce? No, pisał pan zresztą sam o Donaldzie Tusku jako o podnóżku Merkel.
W Polsce niestety mamy fatalną sytuację, jeśli chodzi o kwestie polityczne związane z takim konfliktem, powiedzmy, rząd-opozycja. Dlatego, że opozycję mamy nie proponującą inną wizję Polski. Oni proponują nam brak Polski, ponieważ jeżeli zobaczymy programy czy Platformy Obywatelskiej, czy Hołowni, czy Lewicy, to widzimy, że jest to dążenie do likwidacji Polski jako państwa i do stworzenia tej wielkiej federacji Europa, której Polska była takim jednym ze Stanów Zjednoczonych Europy, czyli likwidacja naszej suwerenności, naszej podmiotowości. Ja zawsze mówię o tym, że w konflikcie pomiędzy PiS-em a opozycją nie chodzi o to, jaka będzie Polska. Chodzi o to, czy Polska w ogóle będzie.
W jednym ze swoich komentarzy w sprawie takiej bieżącej, można powiedzieć głośnej, ostatnich dniach napisał pan tak: od czasu Smoleńska, od czasu platformerskich kłamstw, pomówień, ataków, drwin z ofiar służactwa wobec putinowskiej Rosji, każda osoba, która pozostaje w Platformie, jest w moich oczach mędą. Ani na to nic nie poradzę, ani na to nie chcę na to nic poradzić. Po prostu tak jest. No, nie wiem, na ile pana słowa były sprawcze, ale tutaj w Poznaniu mieliśmy w tym tym tygodniu porzucenie partyjnej legitymacji Platformy Obywatelskiej przez byłego posła i takiego też polskiego olimpijczyka Szymona Siłkowskiego. Może nie chciałby być, jak pan napisał, Mendą, ale czy będą następni, którzy...
Ale z tego, co ja wiem, to Szymon Ziółkowski rzucił legitymację Platformy, ponieważ uważał, że Platforma jest zbyt mało radykalna w stosunku do PiSu, więc on jakby jest zbyt leniwa i że powinna być jeszcze ostrzejsza i jeszcze twardsza i jeszcze bardziej antyrządowa. To tak wynikało z jego późniejszych wpisów. Więc ja tutaj myślę, że raczej nie ma się co spodziewać po działaczach Platformy Obywatelskiej jakiegoś nawrotu wartości patriotycznych czy wartości obywatelskich, bo jeżeli tyle lat przesiedzieli już w tym kłamstwie i w tym łajdactwie, to nadal w nim będą siedzieć. A ja tutaj chciałbym przypomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy, że kwestia smoleńska to nie jest tylko kwestia katastrofy i kwestia wyjaśnienia jej przyczyn, ale to jest kwestia całej tej otoczki, która nastąpiła potem. Tych kłamstw właśnie Platformy Obywatelskiej, która wtedy rządziła. Tych drwin z ludzi, którzy przychodzili na warszawskie, krakowskie przedmieście, żeby demonstrować, żeby pokazywać swoje wsparcie dla ofiar tej katastrofy, swój szacunek, te znicze, które niszczono, do których za przeproszeniem mszczono, te krzyże zrobione z puszek, te okrzyki, jeszcze jeden, zimny lech i tak dalej. To było wszystko absolutnie podłe, wstrząsające, antypolskie, antypatriotyczne, takie też głęboko antyhumanitarne w cywilizacyjnym tego słowa znaczeniu. I to wszystko firmowała Platforma Obywatelska. Dlatego ja uważam, że ta kwestia jest absolutnie nie do darowania i tego po prostu nigdy nie wolno im zapomnieć i darować.
Podsumuję to jednym pana wpisem. PiS napisał pan tak: PiS zadawał pytania, stawiał hipotezy, mnożył wątpliwości, robił to, co powinni robić badacze poszukujące prawdy. Platforma od początku głosiła jedną prorosyjską tezę i zwalczała każdego wątpiącego, postępowała jak sekta próbująca ukryć prawdę. Zamykamy ten wątek. Jeszcze dwa, jeśli pan pozwoli. Chciałem zapytać, bo mamy we Francji ten spór między, właściwie wybory, drugą turę między Emmanuelem Macronem a Marią Le Pen. Dla Polski który kandydat pana zdaniem może być nieco lepszy, jeśli w ogóle możemy w ten sposób to
właściwie
ocenić?
Więc właściwie tutaj ciężko mówić o tym, który będzie lepszy. Można mówić, przynajmniej tak analizując to, co mówiła pani Le Pen i co mówił Macron, który będzie mniej zły dla Polski.
To który mniej zły, w skrócie?
No zdecydowanie Le Pen, dlatego że Le Pen jest antyberlińska i antybrukselska, a to jest dla Polski bardzo ważne. Natomiast warto zwrócić uwagę, że we Francji każdy kandydat był prorosyjski, bo to nie jest tylko kwestia, że tu Le Pen prorosyjska. Macron przecież Rosji wysyłał, łamiąc embargo, ogromnej ilości uzbrojenia.
Z kolei tak, już nie mówiąc o tych telefonach do Putina.
No, nie mówiąc o telefonach. Przedstawiciel lewicy Mélenchon to już jest absolutny filorosjanin. Także...
Panie redaktorze, ponieważ musimy kończyć, a jeszcze na koniec pytanie od fanów o pana książki, o pana pracy. Nad czym pan obecnie pracuje? Co to będzie? Kiedy zostanie wydane?
W życiu pisarza jest tak, że pisarz zawsze albo jakąś książkę kończy, albo jakąś zaczyna. W każdym razie zawsze nad czymś pracuje. No, w tym roku ukażą się dwie moje książki z tak zwanego mojego cyklu inkwizytorskiego. Także na jesieni powinna być jedna na jesieni, jedna na święta. Obie właśnie książki kończę, bo nad oboma pracuję równolegle. Ale jak wiadomo, proces wydawniczy chwilę trwa, no więc możemy się spodziewać na jesieni i na święta.
Bardzo serdecznie panu dziękuję za znaleziony czas i za rozmowę.
Bardzo dziękuję i życzę państwu miłego dnia.
Dobrego dnia również dla pana. Pisarz Jacek Piekara był gościem kluczowego tematu. Dziękuję także państwu i zapraszam jeszcze dziś na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym będę pytał mojego gościa o to, czy po pandemii, grillowaniu księży oraz katolików w kościele zostali jeszcze jacyś wierni, którzy będą obchodzić rozpoczynające się Triduum Paschalne. Będzie także mocna recenzja filmu Gierek o byłym komunistycznym przywódcy Edwardzie Gierku. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia i mam nadzieję do usłyszenia.
Kluczowy temat.